Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Jak przywołać przeszłość w niezafałszowany sposób? Czy jedyna prawdziwa pamięć jest materialna? To pytania, które zadaje Annie Ernaux, francuska noblistka, wnikliwa reporterka własnego doświadczenia. W najnowszej książce Ciała prowadzi czytelnika przez mapę swojego kobiecego bólu i wstydu, by ostatecznie się z nich wyzwolić. O Annie Ernaux w wymiarze literackim i teatralnym porozmawiam w tym odcinku z Katarzyną Kalwat, która przełożyła na język teatru jeden z rozdziałów Ciał młodego mężczyznę. Drodzy słuchacze, bez Was, bez Waszego bezcennego wsparcia raport o książkach nie mógłby istnieć. Bardzo się cieszę, że teraz spotykamy się częściej, w każdy poniedziałek. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona naszych patronów, najłatwiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam. Nowa książka noblistki Annie Ernaux Ciała trafiła właśnie do polskich księgarń, ale wcześniej na deski teatru. Bo jedna z trzech części tej książki, zatytułowana Młody mężczyzna, pod tym właśnie tytułem od września 2023 roku wystawiana jest na deskach Wrocławskiego Teatru Współczesnego w reżyserii Katarzyny Kalwat, która jest ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Młody mężczyzna to jest najkrótsza część Ciał, ale jak to często zdarza się w przypadku wielkich pisarzy, pisarek, a z pewnością do ich grona możemy francuską noblistkę zaliczyć, skromny objętościowo tekst mieści w sobie bogactwo tematów, problemów, zagadnień. Z jednej strony mamy powtarzający się w twórczości Ernaux problem wstydu klasowego i walki z przynależnością klasową, która to właśnie generuje ten wstyd, ale w tej książce i w Młodym mężczyźnie także dochodzi wstyd związany z cielesnością, wstyd, który społeczeństwo zachodnie, kapitalistyczne, może społeczeństwo patriarchalne nakłada na kobiety, które nie są już młode. Wstyd, który nakłada się na kobiecą seksualność w ogóle. Ale Ernaux w Ciałach, w tym też w Młodym mężczyźnie, porusza także temat oderwany od tematyki społecznej. Taki temat wręcz powiedziałabym filozoficzny. Problem pamięci. Czym jest pamięć? Jak przywołać przeszłość w najprawdziwszy sposób. I od tego chciałabym zacząć naszą rozmowę, bo pada w tym tekście takie zdanie: jedyna prawdziwa pamięć jest materialna. I zastanawiam się, jakiego rodzaju to było wyzwanie w kontekście języka teatralnego, żeby takie podejście do rekonstrukcji wspomnień, rekonstrukcji przeszłości, który jest tak ważny dla Ernaux, jako dla pisarki, przełożyć właśnie na język teatralny.
To sformułowanie, że pamięć jest materialna, wydaje mi się istotne z perspektywy pewnej drogi, którą objęliśmy sobie jako grupa twórców, realizatorów w ramach pracy nad tym przedsięwzięciem. A mianowicie przede wszystkim zależało nam na tym, żeby skonstruować archiwum doświadczeń związanych z młodym mężczyzną. I to archiwum, które zawiera w sobie zarówno fotografie zrobione przez Zbyszka Liberę, które są takimi, można powiedzieć, zdjęciami nawiązującymi do twórczości Nan Goldin, ale też są fragmentami listów, fragmentami powieści, fragmentami osobistych zapisków. My oczywiście nie mieliśmy żadnego wglądu do tego, w jaki sposób powstawał młody mężczyzna. Nie mieliśmy wglądu w archiwum osobiste Erno, natomiast ona to archiwum zawsze prawie prowadzi. I tutaj takim chyba silnym punktem odniesienia był dziennik Atelier Noir. Bardzo istotna, wydaje mi się, z perspektywy w ogóle analizy twórczości Erno książka, w której ona niejako dokonuje metaanalizy własnego aktu pisarskiego. To jest rzecz o tym, w jaki sposób przez 20 lat ona pracowała nad kolejnymi swoimi dziełami, dokonując często przekształceń, korekt, zmian sposobu, trybu myślenia, czy poszukując wręcz tej, jak mówi Erno, idealnej formy do tego, żeby ująć istotę tematu. I właśnie ten tekst Atelier Noir, czy można powiedzieć dziennik, który jest rodzajem ciemni do wywoływania osobistych doświadczeń, gdzie ona poddaje refleksji własny proces pisarski, był punktem wyjścia do tego, żeby zastanowić się, w jaki sposób mogłaby przebiegać archiwizacja doświadczeń osobistych Erno, jak te doświadczenia skonstruować i jak one mogłyby być już finalnie w trakcie pracy scenicznej punktem wyjścia do rekonstrukcji wspomnień. Stąd mamy na przykład całe długie pasusy wspomnień. Mamy fragmenty listów, które do Erno pisał młody mężczyzna. Mamy fotografie Zbigniewa Libery. I w oparciu o te właśnie materiały źródłowe, dokumentalne, które zostały, tak jak powiedziałam, przez nas sprokurowane, czy w pewnym sensie wykreowane, dokonujemy aktu rekonstrukcji doświadczenia Erno, która to rekonstrukcja odbywa się w formie panelu trochę na oczach widza.
Spektakl zaczyna się takim bezpośrednim zwróceniem się Eni Erno do publiczności i wydaje nam się na początku, że jesteśmy gośćmi tego wykładu znanej francuskiej pisarki. Cały ten wykład ilustrują slajdy, tak jak powiedziała pani. I to są sceny, które przedstawiają historię romansu wówczas już dojrzałej kobiety, którą jest pisarka, ze znacznie 30 lat młodszym od niej młodym mężczyzną. I to są slajdy pokazujące sceny z książki, które to sceny są rekonstruowane na scenie. I wygląda to w ten sposób, że widzimy slajd, po czym dwoje aktorów próbują tą scenę odtworzyć w rzeczywistości, chociaż jest to nadal rzeczywistość sceniczna. Więc mamy tutaj też kilka przestrzeni tej rzeczywistości wykreowanej. No i pytanie, gdzie można znaleźć tą szczelinę w prawdziwość tego doświadczenia, czy w prawdziwość tego wspomnienia.
Ta forma instalacji wizualnej, którą ten spektakl jest, bo ona jest taka rozpostarta między właśnie rodzajem panelu akademickiego, a instalacją, która mogłaby być pokazywana czy prezentowana w przestrzeniach ekspozycyjnych, dokładnie zawiera w sobie odpowiedź na to pytanie. My jesteśmy między językiem dyskursu akademickiego, językiem emancypacji, socjologicznym językiem wykładu, a przestrzenią osobistego wspomnienia i doświadczenia bardzo intymnego, które jest zawarte w tej fotografii. I tak naprawdę transmisja między potrzebą opowiadania o sobie, czyli tym, co można powiedzieć, co jest zdystansowanym, właśnie takim wycyzelowanym, chirurgicznym językiem, a jednak próbą zapuszczenia się w te osobiste, intymne, bardzo cielesne doświadczenia, to są właśnie te punkty, te miejsca na mapie spektaklu, w których dochodzi do wyznaczenia tego punktu szczerości, prawdy. To są te momenty między intymnością a tym, co można powiedzieć, czy co należy powiedzieć. To są te punkty, w których najbardziej odzywa się ciało, po prostu ciało, ponieważ Erno pisze ciałem i pisze z ciała. I szukaliśmy tak naprawdę w tej historii rozpostartej między tymi dwoma, można powiedzieć, punktami, miejsc, w których ten mechanizm pisarski siłą rzeczy się uruchamia. Czyli w tych momentach, w których dochodzi do niemożności opowiedzenia jakiegoś doświadczenia, albo w tych punktach, w których wstyd jest zbyt duży, żeby go pokonać publicznie.
Też miałam takie wrażenie, czytając ten tekst, że Erno próbuje zedrzeć wszystkie filtry, które zniekształcają obraz rzeczywistości, wszystkie filtry, które zakłamują nasze wspomnienia. I bardzo ciekawe zdanie pada w tej książce, a brzmi ono tak. Podczas pisania zawsze pojawia się kwestia dowodu. Wydaje mi się, że poza moimi dziennikami i kalendarzem z tego okresu nie dysponuję żadnymi pewnikami co do uczuć i myśli. Przyczyna leży w niematerialności i efemeryczności tego, co przechodzi przez umysł. I mam wrażenie, że Ernaux próbuje zrobić ten krok wstecz do tego miejsca, kiedy umysł jeszcze nie nakłada tego filtra czy tego zniekształcenia niematerialności i efemeryczności. Bardzo cielesne, bardzo fizyczne. To się wszystko dzieje przez ciało. To się wszystko dzieje poprzez doświadczenie cielesności własnej, ale też cielesności drugiej osoby. No w tym wypadku tą drugą osobą jest ten tytułowy, młody mężczyzna. Ona próbuje zrekonstruować tę przeszłość poprzez w dużej mierze kontakt z jego ciałem.
Wydaje mi się, że to jest dosyć ważne, bo jednak do tej pory te powieści, które znaliśmy Ernaux, one dotyczyły kwestii w większości awansu społecznego, awansu klasowego, a tutaj mamy do czynienia jednak z doświadczeniem intymności u kobiety. Tutaj kwestia emancypacji wychodzi na pierwszy plan. I ważne jest, że Ernaux poprzez postać tego młodego mężczyzny wraca do tych punktów, miejsc na mapie swojej pamięci, na mapie swojej przeszłości, w których czuła się naruszona, czy w których doświadczała cierpienia fizycznego, cielesnego. To są przecież doświadczenia związane z gwałtem, to są doświadczenia związane z aborcją, to są doświadczenia związane z rakiem piersi, więc brutalność tych doświadczeń jest ogromna. Ale też doświadczenia związane na przykład z życiem w burżuazyjnej, mieszczańskiej, francuskiej rodzinie, czy ze swoim funkcjonowaniem w szerszym takim polu społecznym. I teraz ona wraca do różnych doświadczeń, do tych doświadczeń właśnie fizycznych, cielesnych z przeszłości, po to, żeby teraz z perspektywy czasu, używając do tego młodego mężczyzny, przemówić z pozycji siły i władzy. Czyli tutaj następuje ten akt odzyskiwania siebie poprzez właśnie postać młodego mężczyzny. I to, co jest, wydaje mi się, niezwykle istotne i co sprawiło, że ta powieść dla mnie była tak istotna, tak od razu zaczęła hipnotyzować, to właśnie analiza swojego własnego zachowania w relacji z tym młodym mężczyzną. To znaczy ona z jednej strony opisuje właśnie ten akt odzyskiwania siebie, opisuje swoje intymne, osobiste doświadczenia, jako właśnie doświadczenia bardzo ją emancypujące, właśnie w takim fizycznym sensie. Z drugiej strony mówi o hierarchiczności i nadużywaniu władzy w stosunku do tego młodego człowieka. I tu właśnie, wydaje mi się, jest ten najciekawszy punkt tej powieści dla mnie. To znaczy, że emancypacja, że odzyskiwanie ciała może być również związane z hierarchicznością. Czyli ona jako burżuazyjna, uznana już pisarka, opowiada o swoim doświadczeniu z młodym mężczyzną, również analizując ten aspekt związany z, no właśnie, z hierarchicznością.
Znów cytat z młodego mężczyzny, który myślę, że dokładnie o tym właśnie jest, a brzmi tak. Był nosicielem pamięci o moim pierwszym świecie. Kręcenie kubkiem z kawą, żeby cukier szybciej się rozpuścił, krojenie spaghetti, dzielenie jabłka na kawałki, które następnie nabija się na koniec noża. Te zapomniane gesty, które u niego odnajdywałam, wstrząsały mną. Miałam znowu 10-15 lat i siedziałam przy stole z rodziną, z kuzynami. Podobnie jak oni, miał białą skórę Normandczyków i rumieńce na kościach policzkowych. A, bo ten młody mężczyzna nie jest nazywany imieniem swoim, tylko właśnie literką A z kropką, a dawał mi przyjemność i pozwalał ponownie przeżyć rzeczy, których powrotu nigdy bym się nie spodziewała. Czyli odwrócenie ról, gdzie to kobieta, ciało kobiety było instrumentalnie traktowane przez mężczyzn. Relacja starszego mężczyzny z młodszą kobietą, która była jakimś eliksirem młodości, jakąś możliwością przeżycia pewnych doświadczeń, wydawałoby się już niedostępnych. Czy badania jakichś pokładów swojej romantyczności, czy swojej twórczości. Znamy to bardzo dobrze w literaturze. Tutaj mamy na
odwrót. Ona zresztą to tak ładnie nazywa, trzyma go obok siebie, żeby nie czuć dzięki niemu tej swojej pooranej twarzy.
Więc z jednej strony bardzo mocno odwrócone te role damsko-męskie w układzie intymnym, w układzie cielesnym, erotycznym, ale to, co chyba jest jeszcze ciekawsze, co jest tą głębszą warstwą, to to, że to doświadczenie erotyczne z młodym mężczyzną, który jest na swój sposób jakąś wersją pisarki sprzed 30 lat, przed tym trudnym procesem jej awansu społecznego, jest emancypacyjny już nie tylko na poziomie kobiecym, również na poziomie społecznym.
Tutaj rzeczywiście kwestia awansu społecznego wydaje się być ukryta, ale zasadnicza. Jak wiemy, Erno właśnie jest tą osobą, która żyje w rozkroku społecznym między właśnie burżuazyjnym Paryżem, a tym normandzkim sklepikiem, z którego się wywodzi, jako córka właśnie sklepikarzy z francuskiej prowincji. I ona jest właśnie z jednej strony zanurzona w tym świecie Paryża, przyjęć, salonów, z drugiej strony jest dziewczyną po prostu z małej, biednej społeczności. I to wydaje mi się symptomatyczne z perspektywy tego, w jaki sposób ona postrzega młodego mężczyznę. Ona go postrzega jako w pewnym sensie lustrzane odbicie siebie samej. I to wszystko, co opisuje w kontekście młodego człowieka, wydaje się być niezwykle istotne, jako że ona właśnie staje się akuszerką jego życia. Ona go przeprowadza przez pewien okres dojrzewania, do którego on nie ma dostępu, no bo żyje 30 lat krócej od niej. Więc ona go w pewnym sensie wprowadza w meandry przeszłości, w meandry własnego życia. On dzięki niej w pewnym sensie dojrzewa. Też zyskuje pewien dostęp do świata, do którego nie przynależy. A on z drugiej strony też jest trochę jak postać z teorematu Pasoliniego dla niej, prawda? To znaczy on jest dla niej właśnie źródłem tej zmiany, czy tego nowego myślenia o sobie, o swojej cielesności, fizyczności, jest szansą odrodzenia. Tutaj też wydaje mi się istotne to doświadczenie właśnie starości, czy wręcz śmierci, bo jak wiemy w wielu tekstach Erno, to doświadczenie śmierci jest połączone z doświadczeniem erotycznym. L'usage de la photo, album, który Erno skonstruowała razem z Markiem Marie, fotografem francuskim, dokładnie jest taką próbą połączenia tych doświadczeń, właśnie doświadczenia erotycznego i doświadczenia śmierci, które Erno odczuwała na skutek choroby nowotworowej, którą w tamtym czasie przeżywała. Jak wiem, jest to album, w którym Erno poukładała zdjęcia ze spotkań z Markiem Marie, z fotografem. Zdjęcia, no można by powiedzieć, które są rodzajem erotycznego pobojowiska, z opisem, bardzo silnym opisem, ale też skrajnie różnym, bo na jednej stronie jest opis Erno, na drugim jej kochanka, z opisem tego doświadczenia, więc jest to taki bardzo polifoniczny opis, często nawzajem wykluczające się narracje, ale właśnie to doświadczenie śmierci i to doświadczenie erotyzmu jest istotne i rzeczywiście ta erotyka, można powiedzieć, jest próbą sprzeniewierzenia się, czy postawienia doświadczeniu chorobie, czy doświadczeniu śmierci, które Erno odczuwa jako kobieta w sile wieku.
Książka Erno zaczyna się od cytatu francuskiego etnologa, pisarza Michela Lery, który brzmi tak: mam dwojakie życzenie, żeby zdarzenie stało się pisaniem i żeby pisanie było zdarzeniem. W całej tej książce Ciała Erno porusza tematy trudne, tematy intymne, tematy, które myślę, że dla każdego czytelnika mogą coś innego oznaczać. Bardzo szczery, brutalny momentami, znów niezwykle fizyczny, niezwykle cielesny opis nielegalnej aborcji. Nielegalnej, bo przeprowadzonej w latach 60., która była jakimś dla niej doświadczeniem, myślę, że granicznym. Potem druga część książki, która opowiada o sytuacji wstydu związanego z inicjacją seksualną.
Tak, z jakimś takim rodzajem naruszenia cielesnego poprzez bliskość z innym mężczyzną.
I braku umiejętności postawienia granic. Trzecia część to tytułowy dla spektaklu Młody mężczyzna, czyli romans z tym młodym człowiekiem. To, co mi się wydaje ciekawe, to to, że Erno sięga bardzo głęboko do istoty doświadczenia, a niekoniecznie do oceny tych wszystkich zdarzeń, czy tych wszystkich doświadczeń. Co wydaje mi się interesujące, bo z jednej strony to jest głos feministyczny, to jest głos emancypujący dla kobiet, a z drugiej strony mam wrażenie, że tam nie ma łatwych, jednoznacznych, oceniających, takich finalizujących moralnie zdań czy refleksji.
Te mikropowieści, które pani przywołała, one rzeczywiście mają formę instalacji. To znaczy ona nie podejmuje tam żadnej oceny moralnej, ani własnych doświadczeń, ani doświadczeń innych osób, które życie opisuje, ponieważ ona przerzuca odpowiedzialność podjęcia decyzji na czytelnika czy na odbiorcę. I to mi się wydaje wielką zaletą jej pisarstwa. To znaczy, że to jest takie pisarstwo wydestylowane ze zbędnych etycznych czy moralnych analiz. To jest po prostu bardzo dogłębny, reportażowy, ale zimny i chirurgiczny opis rzeczywistości, w którym widz nie dostaje, czy odbiorca nie dostaje nic ponad to. Czyli tak naprawdę ta ocena moralna i próba znalezienia się, odnalezienia się w tym świecie, w tym doświadczeniu jest przerzucona na wysiłek twórczy i pracę odbiorcy tego dzieła.
Proza z jednej strony zaangażowana, a z drugiej zupełnie niemoralizująca.
Ten wymiar porozumienia, dialogu, pojednania, wybaczenia czasami jest wpisany w sam akt zapisania tego dzieła. To znaczy Erno bardzo długo, pieczołowicie pracuje nad tymi tekstami i w momencie, w którym domyka już tą formę i to dzieło emancypuje się spod jej władzy, to jest to znak tego, że ona siłą rzeczy uwolniła się od tego doświadczenia, przepracowała je, ale też jest w tym akt wybaczenia sobie, innym, uwolnienia się od kontekstów sytuacji, które no, miały ten deterministyczny wpływ na nasze życie. Więc tak naprawdę nam się wydaje, że to jest tylko bezwzględny, suchy opis rzeczywistości, ale tam jest również ten element autobiografii, którym jest przepracowanie tego doświadczenia, to co ona nam daje, jest już wolna od tego bólu i cierpienia. I w tym sensie wydaje mi się, że te teksty są też niezwykle terapeutyczne, ale one są też dla nas terapeutyczne, bo my możemy się w nich właśnie przejrzeć.
I to są teksty, mam takie wrażenie, bardzo aktualne dla kobiet, rozmaitych kobiet. Kobiet, które dźwigają różne doświadczenia, w zależności od tego, jakie są realia społeczno-polityczne, to doświadczenia kobiece zupełnie inaczej przebiegają. Ale też myślę, że kulturowo ważny głos, żeby uwolnić kobiety od tego cielesnego wstydu, coś, co jest tak bardzo mocno aktualne w czasach, kiedy narzuca się nam te zupełnie nierealistyczne kryteria, ideały piękna, gdzie starość jest kompletnie odrzucona, gdzie starość jest wstydem właśnie. W dzisiejszych społeczeństwach zachodnich jakże z jednej strony wyemancypowanych, a z drugiej ciągle gdzieś właśnie obciążonych tymi ograniczeniami.
Tak, no wydaje mi się, że rzeczywiście nam się wydaje, że skoro prowadzimy rozmowy, dyskusje, odbywają się debaty, panele na ten temat, to że sprawa została zamknięta. Otóż bardzo często jest tak, że te panele, dyskusje i debaty, one są zasłoną dymną, która skrywa realny społecznie problem związany na przykład z kwestią postrzegania kobiet w sile wieku, czy z kwestią wstydu związanego z cielesnością, czy na przykład z otwartą dyskusją i rozmową na temat nadużyć, których wciąż jesteśmy świadkami. Tak, oczywiście, wydaje mi się, że tutaj jeszcze jedna kwestia jest istotna, a mianowicie ta związana z samym sposobem formułowania myśli w tekstach przez Erno. Chodzi o język, to znaczy jakim językiem pisać, i to jest rzeczywiście cel, który Erno sobie postawiła, jakim językiem pisać, żeby trafić do wszystkich, tak jak pani powiedziała. Ona stara się unikać w swoich tekstach tego rodzaju, jakby powiedzieć za Pierre Bourdieu, literackich, artystycznych dystynkcji. Ona nie pisze dla, jak sama podkreśla, burżuazji, ona pisze dla wszystkich i dlatego ten jej język jest niezwykle prosty, reporterski i jest po prostu bardzo precyzyjnym opisem zdarzeń.
Ona jest taką reporterką własnego doświadczenia.
Ona jest reporterką własnego doświadczenia, które często w zapośredniczony przez trzecią osobę sposób opisuje. Trochę patrzy na własne życie z lotu ptaka, trochę się temu życiu przygląda, trochę być może jest zdziwiona swoimi doświadczeniami z przeszłości. Ważne jest to, że Erno mówi, że każda z tych powieści, z tych książek, które pisze, są książkami zmiany jej własnego życia. To znaczy ona dzięki temu, że opisuje to doświadczenie, dokonuje przemiany siebie samej.
Postaram się przede wszystkim schodzić w głąb każdego obrazu, aż do momentu, gdy pojawią się jakieś słowa, o których będę mogła powiedzieć, to jest to. Tak pisze Erno w ciałach. Czyli słowo jest później. Najpierw musi być takie doświadczenie reporterskie własnego przeżycia na tyle intensywne i na tyle prawdziwe, żeby w ogóle sięgnąć po słowa.
Tak, i ona niczym Georges Perec kolekcjonuje wszystkie materiały dokumentalne, które mogłyby z perspektywy czasu stanowić punkt wyjścia do opisu tego doświadczenia. One są, można powiedzieć, trochę podpowiedziami, trochę są takim materiałem źródłowym, w oparciu o który ona właśnie rekonstruuje historię. I może należałoby tutaj jeszcze powiedzieć, że te rekonstrukcje są bardzo specyficzne, bo jak czytam jej dziennik Czarne Atelier, które mogło być tak naprawdę rodzajem ciemni do wywoływania właśnie wspomnień, i jej powieści, to mam takie poczucie, że ona często z premedytacją wchodzi w pewne doświadczenia życiowe, poszukuje wręcz ich po to, żeby one następnie stanowiły znakomity materiał literacki dla niej samej. I ona właśnie w tej powieści Atelier Noir, w dzienniku tak naprawdę, pokazuje ten proces, że często pojawiają się wcześniej symptomy w jej życiu osobistym, symptomy świadczące o tym, że coś mogło być znakomitym materiałem do konstruowania historii, a następnie ona siłą rzeczy w jakiś sposób angażuje się w tę historię, żeby jak najwięcej z nich wydobyć, wyciągnąć, zapisując jednocześnie skrupulatnie w trakcie dziania się tych historii swoje przemyślenia na ten temat, zostawia ten materiał dokumentalny, źródłowy i po latach siada, żeby to doświadczenie zapisać w formie powieści. Więc to jest bardzo ciekawe, że my tak naprawdę nie wiemy do końca, analizując jej pisarstwo, co jest pierwsze? Czy pierwsze to pragnienie napisania powieści i realne zdarzenie? Czy może najpierw jest zdarzenie, które jest punktem wyjścia do tworzenia literatury? Ja myślę, że to jest taka artystka, która w znakomity sposób balansuje między życiem a twórczością. I ona zresztą w swoich wielu wywiadach podkreśla, że ona pisze dzięki temu, że żyje. Czyli jakby najpierw jest ta recepcja rzeczywistości, próba zorientowania się, co mogłoby być tym znakomitym materiałem literackim, a dopiero potem jest zapisanie tej historii.
Młody mężczyzna na deskach Wrocławskiego Teatru Współczesnego, nadal do oglądania. Młody mężczyzna jako jedna z trzech części nowej książki Ani Erno Ciała, która niedawno w polskim tłumaczeniu trafiła do księgarń do czytania, a moim gościem była Katarzyna Kalwat, reżyserka teatralna. Bardzo dziękuję.
I ja bardzo również dziękuję. Może na sam koniec powiem, że moja praca jest częścią większej całości i tutaj poza oczywiście Zbigniewem Liberą, autorem scenografii i tej części wizualnej, również pracował ze mną Krzysztof Szekalski, który skonstruował scenariusz w oparciu o improwizację, to jest też ważnym elementem. Sandra Schwartz, która zrobiła pierwszą adaptację, ale również Teoniki Rożynek, świetna kompozytorka, autorka muzyki do przedstawienia. A gra grają z nami Ewelina Paszkalowicz i Dominik Smaruj.
I wszystkim tym artystom bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki nim wspaniały spektakl we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, ale także zapraszamy do lektury. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
Bardzo dziękuję.
I ogromne podziękowania dla Państwa. Raport istnieje dzięki naszym słuchaczom. Chris Wawrzak i Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia.
Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Centrochem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu, firma doradcza Crido, Galmet, polskie pompy ciepła, sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica, kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services, biuro tłumaczeń do zadań specjalnych, Duna Biz. Estspipe, producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, estspipe.pl. FDS, nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project, kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka, MGO Manuka Health, miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka, polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych, ODO24.pl. Firma logistyczna Ostsped.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.